Na zegarze już 7 minut po godzinie 18 na antenę Polskiego Radia Poznań powraca dzisiejsze wydanie audycji w sportowym rytmie. Jedna ważna zmiana, z realizatorską konsoletą Pawła Kwiatkowskiego zastąpił Rafał Polacki, którego witamy. Z przed mikrofonem wkłaniają się ponownie
Wojciech Bernard
i Krzysztof Ratajczak. A co do godziny 19, przegląd najważniejszych wydarzeń w Wielkopolsce, jeśli chodzi o sport, czyli kwalifikacje olimpijskie we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego na festiwalu jeździeckim Baborówko 2019. Będziemy także na kajakarskim Pucharze Świata na torze regatowym na Malcie. Zajrzymy na poznańskie Morasko do Uniwersyteckiej Hali, gdzie zakończyły się floretowe mistrzostwa Polski. Będzie przegląd wielu wydarzeń ligowych. Tym razem o piłce nożnej powiemy po 19, ale do 19 m.in. piłka ręczna, koszykówka, piłka wodna i oczywiście hokej na trawie, czyli gorące meldunki naszego reportera ze stadionu poznańskiej AWF, gdzie trwa rewanżowe spotkanie finałowe o mistrzostwo Polski laskarzy pomiędzy Grunwaldem Poznań a Pomorzelinem Toruń. Tam bardzo ciekawie, bo wczoraj remis w pierwszym spotkaniu 2-2, a dzisiaj do przerwy, Wojtku?
Na razie bez bramek 0-0.
Bardzo interesująco także na żużlowych torach. Od tych krajowych wydarzeń wielkopolskich rozpocznijmy.
Zakończyły się derby regionu w drugiej lidze. Ekipa poznańskich Skorpionów, czyli Paweł Rydak i Weston PSŻ, wygrała na Golęcinie ze Steiner Unią Kolejarzem Rawicz 51-39. Już wcześniej inna wielkopolska drużyna, Eurofinance Polonia Piła, zwyciężyła Wilki Krosno 54-35. Na torach pierwszej ligi ekipa Arget Malesy Terzet Ostrowi zwyciężyła ROF Rybnik 47-42. Walczy cały czas KAR Gwarant Start Gniezno, który dzisiaj rywalizuje na Łotwie z Lokomotywem Daugava Pils. Jaki rezultat w tym momencie?
Po sześciu wyścigach w tym spotkaniu w Dynamburgu jest remis 18-18.
I przypomnijmy, od 19 start meczu Ekstraligi. Mistrzowie Polski Fogołnia Leszno podejmować będą Stelmet Falubas Zielona Góra.
Na zegarze w tej chwili 9 minut po godzinie 18. To najważniejsze informacje sportowej niedzieli w skrócie, bo także ciekawie działo się na torze regatowym poznańskiej Malty, ale też dużo olimpijskich wydarzeń na parkurze w Baborówku. O tym już za 3 minuty po kolejnej piosence.
Venus was
ostatnie, jeśli chodzi o drużynową rywalizację we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Polska reprezentacja startowała 14 lat temu na Igrzyskach Olimpijskich Ateny 2004. Teraz otworzyła się kolejna szansa przed biało-czerwonymi, a to wszystko w podszamotulskim Baborówku. Tam w trwającym przez 4 dni festiwalu jeździeckim także kwalifikacja olimpijska do Igrzysk Tokio 2020 właśnie w UKKW. Szczegóły zna nasz wysłannik Grzegorz Hałasik.
Paweł Spisak pojechał, ażeby Polaków przybliżyć do awansu olimpijskiego. Tego jeszcze nie możemy powiedzieć. To może nastąpić dopiero jutro, ale on obejmuje prowadzenie.
Paweł Spisak, znakomita jazda podczas krosu. Forma, która miała przyjść na zawody w Baborówku, przyszła i zawodnika, i konia.
Ciężko trenujemy od dłuższego czasu. Zimę bardzo intensywnie przepracowałem pod okiem świetnego zawodnika, który również tutaj startuje, najlepszego na świecie, Michaela Junga. Jak na razie, jak widać, przynosi to efekty.
A z Michaelem Jungiem jedziecie, można powiedzieć, łeb w łeb. Taka sama nota na ujeżdżeniu i ty minimalnie lepszy na krosie.
No tak, ale myślę jednak, że zupełnie inne priorytety mamy na tych zawodach. Michał jest tutaj po to, aby nowego konia zagrać na kolejne zawody, aby sprawdzić jego możliwości, a ja tutaj z polską drużyną walczę o kwalifikacje olimpijskie. Na razie wszystko układa się po naszej myśli.
Czujesz się liderem polskiej ekipy?
Wszyscy tutaj walczymy o dobry wynik i w pojedynkę nie da rady niczego zrobić, więc każdy jest tak samo ważny. Czyli jest dodatkowa presja, jedziemy dla innych i to jest dodatkowe obciążenie.
Marcin Konarski, szef polskiej ekipy na kwalifikacje olimpijską w Baborówku. Już jesteśmy w ogródku, witamy się z gąską po sobotnim krosie, ale jeszcze tej olimpijskiej kwalifikacji tak na 100% gratulować nie możemy.
No, w sporcie nigdy niczego nie można gratulować przed zakończeniem zawodów, także trzymajmy dalej kciuki. Kolejny dzień przed nami, próba skoków, musimy dobrze wypaść i wtedy będziemy się cieszyli.
Dekompletują się troszeczkę Rosjanie, Białorusini, ale właśnie to, co pan powiedział, zawody trzeba skończyć i trzeba te punkty po prostu zaliczyć.
Tak, oczywiście, no na tym polega WKKW, że są 3 próby, każdą trzeba ukończyć, każdą trzeba dobrze zaprezentować swojego konia. Suma punktów z tych 3 dni się liczy do końcowej klasyfikacji.
Wracając do sobotniego krosu, trzeba przyznać, że wszyscy liczyli na to, że liderem biało-czerwonych będzie Paweł Spisak. No i nie zawiódł podczas krosu, pojechał naprawdę szybko.
Nie no, Paweł jest na pewno bardzo dobrym zawodnikiem dzisiaj światowej klasy, który wie, co robi i w takich zawodach jak tutaj potwierdza tylko to, że potrafi bardzo dobrze jeździć konno, potrafi też bardzo szybko jeździć próbę terenową. Oczywiście był naszym liderem, od niego zaczęło układanie składu.
Wszyscy zawodnicy jednak prezentują dobrą formę. Wygląda na to, że przygotowali się na to Baborówko.
Przygotowania rozpoczęliśmy w styczniu tak naprawdę. Od stycznia przez szereg różnych konsultacji, klinik przygotowaliśmy się do tego startu bardzo poważnie. Cieszę się niezmiernie, że te przygotowania przebiegały dobrze i jak widać zawodnicy są w formie.
Było 6 dobrych par, z których mógł pan wybrać ekipę na zawody w Baborówku. No i sytuacja, można by powiedzieć, komfortowa.
Z jednej strony tak, z drugiej strony nie, bo jak to z wyborami bywa, czasami można postawić na niewłaściwego konia. Trochę tak było, ponieważ jeden z koni, który uczestniczył w ekipie, niestety nie ukończył, odnowiła mu się stara kontuzja, natomiast inny z koni, który jechał indywidualnie, Jard, przeszedł świetnie. No, trzeba było dokonać innego wyboru w tym przypadku.
Olimpijskie kwalifikacje we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego w Baborówku. Zawodnik Stowarzyszenia Jeździeckiego Baborówko, Paweł Warszawski. Od pierwszego wjazdu do czworoboku w ujeżdżeniu, poprzez cross, który właśnie oglądamy, idzie wam nieźle i Polska na prowadzeniu.
Na razie idzie bardzo dobrze. Mamy 3 zawodników na mecie już po próbie terenowej. Jak na razie wszystko idzie zgodnie z planem. Faktycznie wszyscy zaprezentowali się dobrze na ujeżdżeniu. Tylko trzymać kciuki za jutrzejszy przegląd i skoki. WKKW kończy w niedzielę. Wszystkie próby są ważne. Oczywiście pod warunkiem, że się przejedzie cross. Jeżeli się cross ukończy, wtedy decydujące jest ujeżdżenie i skoki. W tej chwili taką mamy sytuację. Co prawda tutaj z informacji, które docierają, okazuje się, że ekipa białoruska, tak jak i ekipa rosyjska, no właśnie tego crossu nie dowożą na zero. Wręcz zawodnicy mają upadki, a startowali tylko w 3-osobowym składzie, więc ich ekipy są dekompletowane, więc wygląda na to, że, no, że polska ekipa jest no, na dobrej drodze, żeby ten awans wywalczyć. Walczyliśmy o to, żeby ten start był tutaj, żebyśmy nie musieli podróżować gdzieś do dalekich krajów wschodnich, czy to byłaby Białoruś, czy Rosja, ponieważ te kraje mogły być organizatorem także, ponieważ one mają ekipy, więc bardziej nam zależało, żeby tutaj odbyły się te zawody w Polsce. Bardzo mnie osobiście cieszy, że odbywają się w Baborówku, czyli w tym moim rodzinnym miejscu pod Szamotułami i to, że też tutaj no, Międzynarodowa Federacja Jeździecka doceniła wkład Baborówka w WKKW i w to, że te zawody z roku na rok rok są organizowane.
Szczyt formy chyba przyszedł na zawody w Baporówku polskich zawodników, polskiej ekipy.
Tak, ja tak powiedziałem, że każdy z tej szóstki w zasadzie, że nie zazdroszczę sytuacji trenera kadry, bo naprawdę ma ból głowy, na kogo postawić, ponieważ w mojej ocenie to każdy z tej szóstki pokazywał, że jeżeli wskoczy na miejsce do ekipy, to na pewno będzie walczył i będzie walczył godnie. Tym bardziej bardzo się cieszę, że w czwartek po przeglądzie trener zdecydował się, że to będę ja, że pojadę jako pierwszy. Oczywiście w związku z tym pewne dodatkowe emocje. No chciałem dobrze rozpocząć, nie ukrywam. Jeszcze jest przegląd, jeszcze jest próba skoków, także ważne, żebyśmy w dobrym stylu zakończyli te zawody.
Drodzy Państwo, dzisiaj w Baborówku wszystko zakończyło się znakomicie i po myśli polskich jeźdźców, bowiem nasza ekipa świetnym występem w próbie skoków przed przeszkody przypieczętowała awans na Igrzyska Tokio 2020. A co ważne, indywidualnie triumfował także reprezentant Polski Paweł Spisak na banderasie, a reprezentujący SJ Baborówko Paweł Warszawski na Aristo zajął świetne piąte miejsce. Gratulacje dla całej ekipy polskich biało-czerwonych WKK-istów.
W Polsce sporo ciekawych sportowych imprez podczas ostatnich dni, nie tylko w Baborówku, ale także na torze rekatowym Malta w Poznaniu, gdzie przez kilka ostatnich dni sporo emocji kajakarskich. Najpierw Mistrzostwa Europy w parakajakarstwie, a później prestiżowe zawody Pucharu Świata. Do tych zawodów wrócimy na naszej antenie już za 3 minuty.
Days are done and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true. I love you. Sunny, thank you for the sunshine bouquet. Sunny, thank you for the love you brought my way. Oh, you gave to me your all in all. Now I feel about 10 feet tall. Sunny one so true, I love you. Sunny, thank you for the truth you let me see. Yeah, Sunny, thank you for the facts from A to Z. So true, I love you. Ah, Sunny, thank you for the smile upon your face. Yeah, Sunny, thank you for the gleam that glows with grace. Oh, you're my spark of nature's fire.
Kajakarstwo w Radiu Poznań.
Puchar Świata w kajakarstwie Poznań Malta 2019. Ceremonia dekoracji wyścigu K1 mężczyzn na dystansie 1000 metrów. Okay.
Pierwsze polskie miejsce na podium podczas finałów zawodów Pucharu Świata w kajakarstwie. Marta Walczykiewicz, KT Wokalisz, trzecia lokata na 200 metrów. Niedosyt, czy jednak zadowolenie, biorąc pod uwagę, jak dla pani ten sezon, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, się rozwija?
Cieszę się, na pewno się cieszę. Może trochę nie jestem zadowolona właśnie z tego, że było bardzo blisko tego drugiego miejsca. Było to gdzieś tam w moim zasięgu. Na pewno cieszę się, że raz to była medal, że dużo kibiców przyszło właśnie mnie dopingować. No i przede wszystkim to, że po 2 miesiącach przerwy, styczeń, luty, wróciłam. I pokazuję, że można wrócić, tylko nie wolno się oglądać do tyłu.
Odwieczna rywalka Liza Carrington od początku prowadziła. Pani, jak to się mówi, o ten dziubek na finiszu przegrała z Duncą Jorgensen.
Dzisiaj Lisa była nie do pokonania, zresztą ostatnio, jak zawsze, to drugie miejsce było w moim zasięgu, bo miałam z nią cały czas kontakt, bo przecież płynęła obok mnie w torze. Może tylko w tym aspekcie jestem troszeczkę, może nie zła, tylko no do mniej zadowolona.
Nie wiało za mocno?
Wiało na szybkie pływanie, mimo fale troszeczkę też przeszkadzały, ale jednak ten wiatr pomagał, no widać po czasach. No wszystkie dziewczyny, cała trójka zeszła poniżej 40 sekund. Lisa po raz chyba drugi w swojej karierze zeszła poniżej 39 sekund, więc to jest naprawdę bardzo szybko, także fajnie, bo może będą miło wspominać Maltę.
Po raz kolejny polskie podium na Malcie, tym razem Tomasz Kaczor z Warty Poznań w rywalizacji kanadyjkowych jedynek na 1000 metrów, trzecia pozycja i chyba pan sam był odrobinę zaskoczony tak dobrym rezultatem w tych zawodach.
Tak, byłem zaskoczony tym rezultatem, przyznam się, chociaż w trakcie biegu, widząc, że idę na wymianę z kubańskim zawodnikiem, gdzieś z tyłu głowy pojawiło się, a może polećmy po ten złoty medal. No niestety, nie udało się, jest brązowy medal, ja się bardzo cieszę, jest to dla mnie jak złoty medal, jest to dla mnie powrót po rocznej przerwie w tej konkurencji, także myślę, że udany.
Długo pan z Kubańczykiem prowadził, wydawało się, że trochę, jak to się mówi popularnie, pan puchnie, że rywale na finiszu mogą dogonić.
W Chinach trenowałem tak, że właśnie wszystko zostawialiśmy na ostatnie 200-300 metrów. Wcześniej, zanim wyjeżdżałem do Chin, tak samo trenowałem w moim klubie, że wszystko miało być na 250 metrów zostawione. Mały błąd na 350 metrów do mety. Kosztował mnie lekkie zatrzymanie łodzi. Musiałem trochę zerwać mocniej, 3-4 pociągnięcia, to mnie kosztowało więcej siły i na finiszu troszeczkę minimalnie zabrakło.
Były dwa brązowe medale, przyszła pora także na srebrny. Na drugim stopniu podium w finałowej rywalizacji kanadyjkowych dwójek na 500 metrów, duet Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski. Zadowolenie z drugiej pozycji, czy też lekki niedosyt, że nie udało się dogonić prowadzących Chińczyków?
Zawsze dosyt, co prawda ta różnica była dosyć znaczna. Na końcu trochę gubiliśmy, nas poniosło, łyżki wpadały do łódki z tą wodą, także trochę byliśmy ciężcy, ale i tak jesteśmy zadowoleni, no bo z niebyle kim przegraliśmy z doświadczonymi sportowcami.
Bardziej się skupia w tym dystansie na tym, żeby dogonić zawodników. Tak polegała jakby nasza taktyka też na tym, żeby troszkę odpuścić i dogonić. Natomiast na tych warunkach ciężko było wykonać docelowe zadania. Natomiast no, zrobiliśmy, co było w naszej mocy. Tak naprawdę ten bieg, co był przed chwilą, też jest już historią i należy się skupiać na tym, co będzie przed nami, czyli Mistrzostwa Świata w Szeged.
Bardzo chciałem się to pokazać. No, walczymy u siebie w Polsce. Tor szczęśliwy dla mnie, dla nas, jak do tej pory. No, cieszmy się z medalu. Szkoda oczywiście, że nie będzie Mazurka Dąbrowskiego.
W niedzielnych finałach na poznańskiej Malcie nie brakowało Polaków na podiumy, między innymi w rywalizacji na 1000 metrów kanadyjkowych dwójek Mateusz Kamiński i Michał Kudła z Poznani mieli okazję wywalczyć drugą pozycję.
Chcieliśmy walczyć tutaj z najlepszymi na świecie. Po cichu liczyliśmy na medal, aczkolwiek nasza droga nie była łatwa do tego finału, dlatego drugie myślę, że bralibyśmy w ciemno.
To drugie miejsce jest, ale z drugiej strony pewnie jeszcze niedosyt, bo ułamki decydowały o tym, że jednak nie staniecie na najwyższym stopniu podium.
No niedosyt zawsze jest, jeżeli nie ma tego złotego medalu, no bo wyżej się nie da. Ale na tą chwilę myślę, że z tego, co trenowaliśmy, powinniśmy być za bardzo zadowoleni.
Już pierwszego pociągnięcia już czułem, że to wszystko wchodzi, że to się układa. Po starcie też widziałem, że jesteśmy w czołówce, no wiedziałem, że naszym atutem tutaj będzie mocny finisz, dlatego podczas biegu byliśmy cały czas w stawce i wiedziałem, że to musi się udać.
Kolejny srebrny medal podczas drugiego dnia finałów zawodów Pucharu Świata na poznańskiej Malcie. Tym razem dla dwójki na 200 metrów w składzie Dominika Włodarczyk i Katarzyna Kołodziejczyk. Pani Kasia już pobiegła, bo szykuje się do startu w czwórce. To zatrzymamy panią Dominikę.
Uważam, że ten bieg był jak najbardziej poprawny. No, z Kasią to nie jest już nasz pierwszy sezon. Wiedzieliśmy, co możemy zrobić, na co nas stać. Wiemy, co poprawić. Także uważam, że bardzo dobry treningowy bieg. Nie zastanawiałyśmy się, na której pozycji będziemy. Po prostu jak najbardziej, jak najpoprawniej chcieliśmy popłynąć tą dwusetkę, ponieważ w tamtym roku byliśmy trzecie na Mistrzostwach Europy. Starać się poprawić po prostu swoje rezultaty wśród innych zawodniczek.
Sporo tych medali dla polskich kajarzy podczas dwudniowych finałów zawodów Pucharu Świata. Wczoraj 3, dzisiaj kolejnych 7 w tej części finałowej około południa. Wśród tych 7 dzisiejszych medali jeden złoty krążek, który zdobyła dwójka kanadyjkarzy Arsen Śliwiński i Michał Łubniewski na dystansie 200 metrów. Wczoraj mieli drugie miejsce, dzisiaj mogli już cieszyć się z pozycji najwyższej na podium. Gratulujemy. Jeżeli chodzi o pozostałe lokaty niewymienione w naszym materiale, to dzisiaj jeszcze także srebrne medale dla kanadyjkarek Doroty Borowskiej
Kozłowskiej i Sylwii Szczerbińskiej na 200 metrów. Trzecie pozycje Marty Walczykiewicz z Heleną Wiśniewską w dwójce na 200 metrów, Kanadyjkarza poznańskiej Warty Tomasza Kaczora na 500 metrów oraz kobiecej czwórki w składzie Karolina Naja, Anna Puławska, Helena Wiśniewska i Katarzyna Kołodziejczyk na dystansie 500 metrów.
26 minut po godzinie 18 na antenie Polskiego Radia Poznań, audycja w sportowym rytmie. Kolejna informacja z żużlowego toru z Daugavpils. Drużyna Lokomotivu jeździ tam w meczu najspierwszej ligi żużlowej. Skar gwarantem startem Gniezno i po 7 wyścigach gospodarze Łotysze prowadzą 22 do 20. U nas teraz przez 3 minuty i 9 sekund Dawid Podsiadło w utworze Trofea, a później porozmawiamy, jak trofea zdobywano podczas szermierczych mistrzostw Polski we florecie pań i panów na poznańskim Morasku.
Muza muzą, a w pokoju sam, moim kumplem nieustanny stres. Na odbite palmy przyszedł czas, mam sodowej wody pełny zlew. Nie robię zdjęcia, nie podpiszę tobie płyt, nie mogę zmieścić historii waszych żyć. Gdy pojadę windą, będę śledził ślady stóp słowem uznania. Wytrę lewy kącik ust. Skok. Jakoś dziwnie tęskno wtedy mi, kiedy przezroczysty stawiam krok. W kraju nad Wisłą każdy mówi mi na ty, a moje nazwisko to czytany głos to szyld. Skrzynka pełna, nie wysyłaj nic.
Więcej 180 zawodniczych i zawodników razem wystartowało w Mistrzostwach Polski Seniorów we florecie. No, obsada dopisała, poziom też bardzo wysoki. Jesteśmy zadowoleni jako organizatorzy z tego, że całe to nasze środowisko sprostało wyzwaniom organizacji takiej imprezy. Wprowadziliśmy kilka innowacji, między innymi rozgrywanie zawodów tej rangi na czterech planszach z odpowiednimi wyjściami. Coś takiego jak na wzór imprez mistrzowskich, na wzór Mistrzostw Świata Europy. Chcieliśmy troszeczkę świata wprowadzić na polski rynek. Organizujemy to w ramach obchodów stulecia Uniwersytetu Poznańskiego. Dlatego warto było poświęcić trochę więcej pracy i czasu, żeby ta impreza wyglądała trochę lepiej.
A forma zawodników i zawodniczek musi być po prostu coraz wyższa, no bo czasu do tych najważniejszych imprez tego sezonu nie zostało już wcale wiele.
Nie zostało. Jesteśmy, można powiedzieć, na ostatniej prostej przed Mistrzostwami Europy i Mistrzostwami Świata, które są tak naprawdę miesiąc po Mistrzostwach Europy.
które są, można powiedzieć, przepustkami do kwalifikacji olimpijskiej, co jest dla sportowca, a szczególnie dla szermierza najważniejsze.
Martyna Synoracka, ZS AWF Poznań, czterokrotna już mistrzyni Polski we floresie. Bardzo specyficzny finał z Martyną Jelińską z Torunia, bo to była walka, która po pierwsze trwała bardzo długo, po drugie no, zmieniały się te wahania formy i twoje i twojej koleżanki.
Tak, z Martyną znamy się od wielu lat, razem jesteśmy w kadrze i takie walki odbywamy na treningach i na zawodach, także... No, rządzą się swoimi prawami. Mniej bardzo się cieszę, że zwyciężyłam.
W połowie pierwszej rundy kibice mogli mieć wrażenie, że ta walka potrwa szybciutko, bo szybciutko sobie z Martyną poradzisz. Ale później Martyna gdzieś zaczęła łapać wiatr w żagle i odrabiać te straty.
Tak, odrobiła trafienie, ale jednak udało mi się utrzymać tą przewagę i 15-10 wynik jak najbardziej mnie satysfakcjonuje.
Coś tam działo się z dłonią? Coś poważnego czy jakiś drobny uraz?
Nie, zdarza się przy trafieniach po prostu, że gdzieś tam po palcach dostanę trafienie i trzeba zmrozić po prostu, ale to nic poważnego.
Triumf przed własną poznańską publicznością cieszy tym bardziej?
Tak, już raz na tej sali zwyciężyłam, to jest drugi raz, także bardzo się cieszę. No, w zeszły weekend walczyłyśmy na Pucharze Grand Prix w Szanghaju, ledwo wróciłyśmy. Ja tam zajęłam 11 miejsce, teraz pierwsze, także jak najbardziej ja się bardzo cieszę. Mistrzostwa Europy przed nami, kwalifikacje olimpijskie, także wszystko idzie w dobrym kierunku.
Brązowa medalistka mistrzostw Polski we florecie Katarzyna Lachman. Sukces czy podchodzisz do tego raczej treningowo przed tymi najważniejszymi startami w sezonie?
Podchodzę do tego jak wielki sukces, pracowałam na to bardzo wiele miesięcy i to jest mój pierwszy medal mistrzostw Polski seniorów. Więc to jest wielkie osiągnięcie dla mnie. Jestem bardzo, bardzo zmobilizowana. Będziemy ciężko trenować na obozach, żeby przygotować się do sezonu. Teraz mamy wakacje, ale nie traktujemy tego jak wakacje. Będziemy ciężko trenować przed startami na Pucharach Świata za kilka miesięcy, więc cały czas się przygotowujemy.
Wśród panów najlepszy wrocławianin Leszek Grajski. Bardzo zacięty finał z Michałem Siesem. Tutaj naprawdę trzeba było się wykazać stalowymi nerwami, prawda?
Dokładnie tak, tym bardziej, że ostatni pojedynek, jaki pamiętam z Michałem, był na korzyść Michała, także no jakby podwójnie mnie to zmotywowało, żeby tutaj w finale Mistrzostw Polski pokazać, że jeszcze młodym mogę spokojnie powalczyć na bardzo dobrym poziomie, jaki udało mi się zaprezentować na tych mistrzostwach. Wiedziałem, że jestem bardzo dobrze motorycznie, fizycznie przygotowany do tych zawodów, także pomimo początkowego kiepskiego startu, wiedziałem, że spokojnie, w miarę upływu czasu, ja tą siłę będę starał się utrzymać. I tak też się stało. Spokojnie odrabiałem trafienia, no i to ostatnie decydujące trafienie zadałem.
Dziękujemy za tę szermierczą relację. Bardzo interesująca impreza. Floretowe Mistrzostwa Polski odbyły się w hali uniwersyteckiej. No a u nas już niebawem będzie także przegląd interesujących wydarzeń ligowych. Na pewno rozpoczniemy od kolejnej naszej dźwiękowej wycieczki na stadion poznański AWF przy ulicy Królowej Jadwigi, bo tam przecież walka o Mistrzostwo Polski hokeistów na trawie. Ale to za 3 minuty po piosence. za 23 minuty, godzina 19 na antenie Polskiego Radia Poznań. Słuchają Państwo audycji w sportowym rytmie. Zanim połączymy się na ostatnie sekundy finałowego meczu o Mistrzostwa Polski hokeistów na trawie, jeszcze najświeższe informacje z tego, co do tej pory wydarzyło się już na torach żużlowych i dzieje się.
Rozpoczniemy od Ekstraligi. Szósta kolejka spotkań. Na dziś zaplanowano dwa mecze. Jeden już za nami. Motor Lublin wygrał z Getwell Toruń 48-42 i przypomnijmy, od 19 początek starcia w Lesznie. Fogo Unia podejmować będzie ekipę Faluba Zielona Góra. W pierwszej lidze za nami już mecz z udziałem Argedu Malesy Terzet Ostrowi. Ostrowianie wygrali na własnym torze z Rowem Rybnik 47-42. Druga wielkopolska drużyna, Kark Gwarant Start Gniezno, walczy na wyjeździe z Lokomotywem Dałga w Pils. Na razie remis 27-27. W trzecim meczu pierwszej ligi zaplanowanym na dziś Orzeł Łódź wygrywa z Gdańskim Wybrzeżem 22-20. I komplet rezultatów z torów drugiej ligi. W meczach siódmej kolejki w derbach Wielkopolski Power Duck i Weston PSZ Poznanie pokonał Steiner Unię Koleja Żarawicz 51-39. Eurofinance Polonia Piła zwyciężyła Wilki Krosno 54-35, a Polonia Bydgoszcz wysoko zwyciężyła Wandę Kraków 63-27.
To teraz musi paść to pytanie do naszego wysłannika na stadion Poznańskie WF przy ulicy Królowej Jadwigi, Dawida Cytrowskiego. Czy znamy już królów sezonu 2018-2019, jeśli chodzi o męski polski hokej na trawie? Bo bardzo zacięta była ta finałowa rywalizacja pomiędzy Grunwaldem Poznań a toruńskim Pomorzelinem. Halo, Dawid.
Od 30 sekund mamy mistrza Polski, ale ten mistrz Polski, drodzy Państwo, się nie zmieni. Nie było bowiem niespodzianki w tym drugim meczu finałowym. Dziś Grunwald pokonał Pomorzanina Toruń 3-0. Opowiadałem Państwu o tym, że pierwsza połowa faktycznie była bardzo wyrównana, a Poznaniacy grali bardzo niemrawie. To wszystko odmieniło się po zmianie stron. No, musiała się odbyć, jak to często sportowcy określają, męska rozmowa w szatni zawodników z trenerem Karolem Śnieżkiem, bo na tę drugą połowę Poznaniacy wyszli kompletnie odmienieni i rzeczywiście przeważali, rzeczywiście atakowali, stwarzali sobie tę sytuację, a pierwszą bramkę w 44 minucie strzelił Karol Majszak. Na 2-0 po krótkim rogu podwyższył Paweł Bratkowski, a wynik spotkania w 64 minucie ustalił Mikołaj Gumny. Mistrza Polski zatem znamy. Grunwald Poznań po raz piąty z rzędu najlepszą hokejową drużyną w Polsce. A jeśli chodzi o inne rozstrzygnięcia, to przypomnę, że brązowe medale wśród panów zdobyli laskarze poznańskiej Warty, którzy po bardzo emocjonującym spotkaniu odrobili wczorajsze straty w dwumeczu z LKS-em Rogowo. Wczoraj, przypomnę, przegrali 3-4. Dzisiaj zwyciężyli 4-3, a w karnych zagrywkach 3-2. Natomiast jeśli chodzi o rywalizację, panie, złote medale dla Startu Brzeziny po zwycięstwie w finale z Politechniką Poznańską 3-1. Z kolei brązowe medale zawisną już za chwilę na szyjach laskarek ósemki Tarnowskie Góry, który wygrał z LKS-em Rogowo 1-0. Najważniejsze jednak rozstrzygnięcie jest takie, że w finale turnieju panów najlepszy Grunwald Poznań, który wygrał z toruńskim Pomorzaninem 3-0.
Dziękujemy serdecznie. O tym wszystkim informował nas Dawid Cytrowski. Wielkie gratulacje dla hokeistów na trawie Grunwaldu Poznań za kolejny tytuł, dla trenera Karola Śnieżka, dla dyrektora sportowego Jerzego Wybieralskiego i całego sztabu wojskowych. Drodzy Państwo, to teraz jeszcze powiedzmy coś o piłce ręcznej. Ekipa Vive Kielce to najbardziej tytułowana polska ekipa piłkarzy ręcznych. Żółto-biało-niebiescy pokonali wczoraj Orlen Wisłę Płockę 32-25 i zdobyli 16 w historii, a 8 z rzędu mistrzostwo kraju. My interesowaliśmy się pierwszym spotkaniem baraż o awans do Superligi bądź utrzymanie się w tej Superlidze PGNiG. Rywalizacja ekipy Nielby Wągrowiec z SPR-em Stalą Mielec. No i za dobrych informacji wczoraj z hali Kościuszki w Wągrowcu nie było.
W zasadzie losy tej rywalizacji już rozstrzygnięte po pierwszym meczu, w którym Mielczanie wygrali w Wągrowcu aż 35-28. Już do przerwy prowadzili 4 bramkami 19-15. Jeszcze wprawdzie mamy mecz rewanżowy, ale trudno przypuszczać, aby udało się pierwszoligowej Nielby odrobić takie straty w starciu właśnie z drużyną z Superligi.
Skoro mówiliśmy o grach zespołowych, mówiliśmy o hokeju na trawie, mówiliśmy o piłce ręcznej, będziemy mówić po godzinie 19 dużo o piłce nożnej, między innymi w minimagazynie piłkarskim Wielkopolskie Gole, to jednak za 3 minutki porozmawiamy także o koszykówce. Ten sezon z mieszanymi uczuciami chyba sympatycy basketu w naszym regionie przyjęli. Nie ma medalu w męskiej ekstraklasie zawodników Arget BM Slam Stali Ostrów Wielkopolski. Jeśli chodzi o ekstraklasę pań, niestety pożegnała się z elitą drużyna Ostrowi, a utrzymały się dla odmiany koszykarki Enei AZS-u. I o podsumowaniu sezonu w tym właśnie klubie będziemy rozmawiać, jak mówiłem, za około 180 sekund.
Radio Poznań pod koszami.
Witam wszystkich Państwa, sponsorów, media, sympatyków, członków zarządu sekcji. Chciałem powiedzieć tylko, że to był bardzo trudny sezon dla nas, ale ten sezon miał dobre, pozytywne zakończenie. Utrzymaliśmy się w ekstraklasie. Zdobyliśmy także medale w młodzieżowych rozgrywkach.
Wiceprezes sekcji koszykówki Enei AZS-u Poznań Łukasz Zarzycki. Podsumujmy krótko ten sezon. Na pewno znakomite występy, jeśli chodzi o mistrzostwa młodzieżowe U22, U18. No i uratowana ekstraklasa seniorskiej ekipy. Jak to oceniasz?
Znaczy, no na pewno. Bardzo cieszy nas to, że cały czas rozwija się u nas szkolenie młodzieży. Nawiązaliśmy współpracę ze szkołą Gortata w Poznaniu, która powstała od 2 sezonów. To się wszystko super rozwija.
Sponsorzy publiczni zwracają uwagę na medale, na sukcesy. Także w spocie młodzieżowym.
Natomiast no, cały czas jest kłopot, jeśli chodzi o rozgrywki ekstraklasy. Tutaj zależy nam na tym, żeby te wyniki na pewno były zdecydowanie lepsze. Dlatego podjęliśmy pewne kroki. No, od tego sezonu, myślę, zaczęliśmy budowę zespołu od głowy, czyli od trenera. Mamy bardzo utytułowanego trenera. Jest nim Elmedin Omanić, który w Polsce spędził już prawie 20 lat. I liczymy na to, że trener zagwarantuje nam przede wszystkim lepsze wyniki w poszczególnych spotkaniach, żeby te mecze nie kończyły się z takimi wynikami jak w ubiegłych sezonach.
Przebudowa personalna, jeśli chodzi o sam zespół, także ma nastąpić?
Tak, przebudowa będzie dosyć poważna. Myślę, że zostaną tylko 3-4 dziewczyny i to z drużyn młodzieżowych, natomiast drużyna seniorska będzie zupełnie przebudowana.
Co możemy powiedzieć o początku przygotowań? Macie już takie plany wspólnie z trenerem Omaniciem ustalone?
Tak, staramy się. Przygotowania będą tutaj na miejscu. Nie będziemy robić zgrupowania na dzisiaj, bo taką podjęliśmy decyzję. Mamy obiekty Politechniki Poznańskiej, które spełniają nasze tutaj oczekiwania w każdym zakresie, więc tutaj nie ma najmniejszego problemu. Mamy również zaplanowane serie turniejów, między innymi 20-22 września w hali Politechniki Poznańskiej. Będzie to memoriał imienia Romana Habera, będzie to memoriał z okazji stulecia obchodów AZS-u Poznań, więc też będzie tutaj bardzo silna obsada, mają być zespoły zagraniczne, mają być zespoły polskie z ścisłej czołówki i tutaj na tym zależy, żeby to był główny sprawdzian przed startem ligi.
Urząd Miasta ze zwiększoną nawet dotacją w stosunku do zeszłego roku. Enea wiernie od kilku lat wspierająca nas i wielu innych mniejszych i większych sponsorów, którzy różnymi kwotami albo w barterze, albo w pomocy organizacyjnej cały czas nas wspierali.
Mówiąc brutalnie, w sporcie zawodowym forsy wystarczy, sponsor tytularny się nie zmienia. Wciąż Enea AZS i Miasto Poznań główni donatorzy?
Tak, na dzisiaj to tak jak najbardziej sponsorem strategicznym zostaje Urząd Miasta Poznania, sponsorem tytularnym spółka Enea. Cieszymy się, że po kolejne lata sponsorzy nam zaufali. Prowadzimy cały czas rozmowy z kolejnymi partnerami i liczymy na to, że budżet będzie zdecydowanie wyższy, który umożliwi nam w tej ciężkiej, mocnej lidze w Europie po prostu powalczenie o wyższe cele.
Sekcja postara się o jeszcze lepszy, może spokojniejszy sezon i może nie będzie nas kosztował tyle nerwów, co ten ostatni.
Tak właśnie przemawiał na tym podsumowującym spotkaniu szef organizacji środowiskowej AZS Poznanie, pan Tomasz Szponder. Były podziękowania dla sponsorów, były także podziękowania dla patronów medialnych, między innymi dla Radia Poznań. My przyglądamy się nie tylko koszykówce, nie tylko piłce nożnej, nie tylko innym dyscyplinom sportu, ale także między innymi piłce wodnej, która króluje na Termach Maltańskich. Zakończenie ligowej rywalizacji w tym sezonie dla ekipy Waterpolo właśnie w ten weekend nastąpiło i tym tematem zajmiemy się za niespełna 3 minuty. I heard you on the wireless back in 52, lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through.
Ostatnie występy poznańskich piłkarzy wodnych w sezonie. Niestety smutne pożegnanie z rozgrywkami, bo dwie wysokie porażki z zespołem Arconi Szczecin. Trener Jacek Maciąg.
Co tu powiedzieć? No wynik pokazuje, tak? No byliśmy słabsi. Wczoraj 18-10, dzisiaj 19-7. Dzisiaj przespaliśmy totalnie pierwszą część meczu. Po dwóch kwartach przegrywaliśmy 10-0. Te dwie następne kwarty jakoś tam bardziej wyrównane pokazały to, że możemy. Niestety zawodnicy ze Szczecina byli lepsi. Wykorzystywali nasze błędy. Sporo mieliśmy wylotek, ale to totalnie nasze błędy, więc oni to korzystali. Słabsi byliśmy. Nie ma co ukrywać.
Mieliście przede wszystkim problemy z pokonaniem znakomitego bramkarza rywali.
Michał, swojego czasu czołówka europejska. Podejrzewam, że w pierwszej trójce najlepszych bramkarzy w Europie był, więc jemu zawsze się ciężko strzelało. Instynkt ma bramkarski, a dwa, no ma warunki, tak, genialne. Dwa metry wzrostu, rozstaw ramion prawie 2,30, więc ciężko mu strzelać. Podejrzewam, gdyby był inny bramkarz, ten wynik byłby troszeczkę inny. Natomiast, no Michał pokazał nam miejsce w szeregu też.
Pod koniec tego spotkania usłyszałem taką opinię, że ten ostatni mecz dobrze obrazuje jakby też waszą postawę w całym sezonie. Poniżej
Zdecydowanie poniżej oczekiwań. Mieliśmy trochę problemów, jeżeli chodzi o zawodników. Część tam się, brzydko mówiąc, wykruszyła. Pierwsza część sezonu dosyć dobrze wyglądała. Byliśmy bodajże nawet na drugim miejscu. Druga część sezonu, raz, że słabiej zagraliśmy, dwa, trochę problemów, tak jak mówię, z zawodnikami. No i suma summarum skończyliśmy na piątym miejscu.
Teraz dłuższy czas na przemyślenia i budowanie drużyny, czy od nowa praktycznie?
Nie, od nowa na pewno nie, czy on na pewno zostanie. Jesteśmy po wstępnych rozmowach z zawodnikami, więc ci zawodnicy, którzy są w tej chwili, na przykład jak dzisiaj na 90 99% zostają. Na pewno będziemy szukać wzmocnień, to bez dwóch zdań. Być może będziemy mieli dwóch Słowaków, zobaczymy, jak się sytuacja potoczy. Ciężko teraz na 100% powiedzieć, jak to będzie wyglądało. Na pewno będziemy się starali wzmocnić, tak żeby się w przyszłym sezonie bić o medale, no nie ma co ukrywać, tak? Sugar.
Za 7 minut godzina 19, jeszcze raz rzut oka na żużlowe tory. Wciąż trwa spotkanie pierwszej ligi z udziałem zespołu KAR Gwarant Start Gniezno. Gnieźnianie walczą na wyjeździe z Lokomotywem Daugava Pils. Na razie remis 30-30. A my pod koniec drugiej godziny audycji w sportowym rytmie przenieśmy się jeszcze do Konkolewa koło Grodziska Wielkopolskiego, gdzie miał miejsce piękny jubileusz. Jubileusz ze skrzydłami.
Z okazji stulecia Aeroklubu Polskiego w Poznaniu, pierwszej organizacji lotnictwa sportowego w niepodległej Polsce, proszę o przyjęcie najszczerszych życzeń.
Fantastyczne wydarzenie, obchody stulecia Aeroklubu Poznańskiego. Prezes, pan Tomasz Szczot.
Samo powstanie Aeroklubu było już istotne. Powstał bardzo szybko po uzyskaniu wyzwolenia, zmobilizowany do tego powstania przez sukcesy powstańców wielkopolskich i zdobycie sprzętu lotniczego. Następnym takim istotnym krokiem to było odrodzenie Aeroklubu po wojnie. Na innym już lotnisku, bo zaczynaliśmy na ławicy, potem byliśmy na Kobylnicy. Trzecim milowym krokiem jest dzień dzisiejszy, nie z racji stulecia, ale z racji miejsca, na którym się znajdujemy. Jest to trzecie nasze lotnisko, na które udało nam się teraz przenieść, które udało nam się pozyskać. No, nieporównywalne z za ciasną już dla nas Kobylnicą.
Panie prezesie, miał pan też nietypowe, jak na prezesa jubilata, przemówienie. Powiedział pan to, co będzie działo się za 100 lat, a nie to, co działo się w historii. Czyli patrzy pan w przyszłość.
Lubię marzenia. Mam odwagę marzyć i marzą mi się czasem nieosiągalne rzeczy, które innych śmieszą, ale często te marzenia udaje nam się zrealizować dzięki temu, że one w ogóle są.
No więc jakie są te najbliższe marzenia?
Te najbliższe to chcemy się zadomowić na tym lotnisku. Chcemy tu wybudować podstawową infrastrukturę. Już to się zaczęło. I chcemy jak najszybciej zacząć tu szkolić młodzież. I chcemy, żeby ta młodzież do nas napłynęła, żeby jej było dużo. Jako jedyny w Polsce aeroklub prowadzimy szkolenie młodzieży za darmo. Nie mamy bardzo dużo tych pieniędzy i wybieramy najzdolniejszą. Ale tym niemniej te kilkanaście osób ma szansę co roku uzyskać licencje szybowcowe i kilka osób samolotowe, nic do tego nie dokładając.
To jeszcze krótkie pytanie, bo tutaj też wiele ciepłych słów na temat współpracy Aeroklub Poznański i Politechnika Poznańska.
Tak, pomysł jest doskonały i niejako się wiąże z tym, co przedtem powiedziałem. Cały czas zabiegaliśmy, żeby na Politechnice Poznańskiej powstał Wydział Pilotów, gdzie można będzie szkolić przyszłych lotników. Brakuje w świecie lotników i my chcemy ich szkolić praktycznie. Politechnika robi to teoretycznie. Rektor był bardzo przyjaźnie nastawiony, no i widzimy tego efekty. Ta współpraca się pogłębia i idzie w kierunku nie tylko szkolenia, ale i projektów naukowych.
Życzę wszystkim wszystkiego najlepszego, samych sukcesów i co najważniejsze, bezpiecznego latania.
Te ostatnie życzenia były od znakomitego pilota, mistrza sportu samolotowego, ale także pilota największych odrzutowców, pana Jerzego Makuli, czyli prezesa całego Aeroklubu Polskiego. Gratulacje dla jubilata, dla stulatka dla Aeroklubu Poznańskiego. To schodzimy jednak na ziemię i zerkamy na tor w Daugavpils. Mecz najpierwszej ligi żużlowej. Lokomotiv kontra Starte Gniezno po 11 wyścigach. Znowu remis. 33-33. A po 19 będzie bardzo dużo o piłce nożnej. Przede wszystkim tej krajowej, ale ta zagraniczna, mundialowa też u nas w Polsce.
Zgadza się, przypomnij, że w naszym kraju trwają Mistrzostwa Świata drużyn do lat 20. Nasi piłkarze podopieczni trenera Jacka Magiery dzisiaj o 20.30 zmierzą się w Łodzi z Tahiti. Od 18.00 trwa natomiast inne spotkanie tej grupy. Senegal w Lublinie walczy z Kolumbią i ekipa Senegalu prowadzi 1-0.
Po 19.00 m.in. mini magazyn piłkarski Wielkopolskie Gole, wywiad z rzecznikiem Lecha Poznań Maciejem Hęszlem. Będzie także o bardzo interesującym turnieju trzech narodów w beach soccerze, czyli plażowej piłce nożnej, zakończony ten turniej na poznańskim Placu Wolności. Będzie także o Akademii Młodych Orłów. No i powrócimy także do kwestii finansowania wielkopolskiego i poznańskiego sportu. Warto być z nami po godzinie 19.00 w audycji w Sportowym Rytmie.